Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, Piotr Wierzchoń i Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w programie, w którym pomagamy Państwu, a także mówimy o szeroko rozumianej pomocy, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku, kilka minut po 12. Walka z koronawirusem wciąż trwa, nie możemy o tym zapominać, to nadal temat numer jeden i aktualnie rzecz najważniejsza. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem zagrożenia, a to dla nas wszystkich wciąż nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć. Dlatego też w Pogotowie Radiowym mamy dla Państwa kilka praktycznych porad, wskazówek i ważnych kwestii, bo Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-informacyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej i zapobiegać. Nasi eksperci radzą również, jak unikać zagrożeń i jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych bardzo ważnych kwestiach. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy Państwa do wspierania ich działalności. Tak będzie i dziś, ale to za chwilę. Do Państwa dyspozycji całodobowy telefon zgłoszeniowy. Można dzwonić pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, wątpliwościach, a także zadawać pytania, na które potem odpowiadają nasi eksperci. Można do nas także pisać i pocztą tradycyjną, i mailowo. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Każde zgłoszenie oczywiście jest odsłuchane i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. W naszym programie prezentujemy także organizacje pożytku publicznego i zachęcamy Państwa do ich wspierania. Wspierania organizacji, które między innymi pomagają potrzebującym, wspierają kulturę czy uzdolnionych sportowców, pomagają finansowo i duchowo w leczeniu ludzi czy też zwierząt, w ratowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrody. A dziś w programie powiemy o Stowarzyszeniu Przyjaciół Gości Radowa. Przedstawimy ich szeroką działalność i powiemy, jak możemy te działania wspierać. A to jedna z tych organizacji, które dokumentują i udostępniają lokalną historię i ludzi, i miejsc, i wydarzeń związanych z regionem i taką małą ojczyzną. A w drugiej części programu powiemy o obowiązku meldunkowym i zmianach po przemeldowaniu. Czy musimy wymieniać dowód osobisty, prawo jazdy, czy też dowód rejestracyjny pojazdu, bo te pytania pojawiają się w Państwa mailach czy telefonach. Ale rozpoczniemy od przypomnienia zasad bezpieczeństwa sanitarnego w dobie pandemii i najważniejszych nowych wytycznych. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Walka z koronawirusem trwa od roku już. Kiedy go pokonamy, zależy przede wszystkim od nas, bo musimy pamiętać, że wektorem przenoszenia się tego wirusa jest człowiek, przede wszystkim człowiek. Dlatego tak ważne są te wszelkie zasady sanitarne, o których przypominamy raz jeszcze. A więc często myjemy ręce, dokładnie myjemy ręce. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to dezynfekujemy płynem na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%. Poza tym musimy podczas powitania unikać uścisków i podawania dłoni. Unikamy też płatności gotówką, korzystamy z kart płatniczych. Nie dotykamy oczu, nosa i ust, choć to odruchowe, ale musimy o tym pamiętać. Także musimy regularnie myć i dezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe, bo tam też mogą się gromadzić wirusy, a więc także telefony komórkowe. Nie korzystamy też z nich podczas posiłku, bo tam też się gromadzą bakterie i wirusy. Zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy, tak zwany dystans. Stosujemy zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniając dokładnie usta i nos. No i pamiętamy o zakrywaniu ust i nosa tam, gdzie jest to obowiązkowe, czyli nosimy maseczki, bo zgodnie z nowym rozporządzeniem zakrywanie nosa i ust jest nadal obowiązkowe, ale gdy korzystamy tylko z jednego zabezpieczenia, musi być to maseczka. Chusty, przyłbice, szaliki już nie wystarczają jako jedyne takie zabezpieczenie, nie chronią nas przed wirusem, dlatego maseczki nosimy. Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać między innymi na ulicy, na drogach i placach, na terenach cmentarzy, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w autobusie, tramwaju, w pociągu, we wszystkich środkach transportu zbiorowego oczywiście, także w sklepie, w galeriach handlowych, bankach, na targach, na poczcie, w zakładzie pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywamy. przebywa więcej niż jedna osoba. Nie trzeba natomiast zasłaniać ust i nosa w lesie, w parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych, na plaży, a także w czasie podróży prywatnym samochodem, no i w zakładzie pracy w celu spożycia, szybkiego spożycia posiłku. A poza tym musimy się zdrowo odżywiać. Pamiętajmy też o nawadnianiu organizmu i w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji informacji o koronawirusie musimy czerpać zawsze ze sprawdzonych źródeł wiedzy, bo to bardzo, bardzo ważne w tym chaosie informacyjnym. A takie informacje rzetelne gwarantuje Państwu Polskie Radio Lublina. Wszelkie informacje, wskazówki, porady także na naszej stronie internetowej Państwo znajdą. Odsyłam również na portal gov.pl i na stronę gis.gov.pl.
Pogotowie radiowe.
Dziś w cyklu prezentacji Organizacji Pożytku Publicznego przedstawiamy Stowarzyszenie Przyjaciół Gościradowa. Stowarzyszenie jest jedną z tych organizacji, jakie dokumentują i udostępniają lokalną historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z regionem, czy też z małymi ojczyznami. A o stowarzyszeniu mówi prezes Mariusz Szczepanik.
W 2000 roku, 4 lipca, sąd dokonał rejestracji naszego stowarzyszenia. To było takie pokłosie obchodów rocznicy istnienia Gościradowa. No i na bazie tego kilku zapaleńców, takich regionalistów, którzy działaliśmy tak w odosobnieniu, postanowiliśmy to sformalizować. No i to były pierwsze kroki, czyli rejestracja w sądzie. Byliśmy wówczas już legalnym stowarzyszeniem, mogliśmy troszkę inaczej funkcjonować. No i tak to powolutku rozrosło się do tego, co mamy obecnie. Początki naszej działalności to były przede wszystkim do tej pory, ale i początki oparte na działalności społecznej naszych członków, bo to jest podstawą naszego funkcjonowania. Pieniądze owszem są potrzebne, ale przede wszystkim ludzie. I to, co robimy, też robimy dla mieszkańców, bo wiadomo, regionalizm jest dużym workiem, wszystko tam się zmieści. Czyli od historii, poprzez przyrodę, kulturę, słowo pisane, mówione, zabytki, wszystko tutaj można upchać i tak to staramy się robić. Dość szeroko działamy. Czyli wiadomo, taka podstawowa działalność to jest gromadzenie wiedzy o przeszłości naszej. Czyli wszystko, zdjęcia, dokumenty, wywiady też robimy z osobami starszymi, przedmioty, to co się wiąże z przeszłością. No i staramy się to zawsze eksponować, czyli od lat przyjęte są wystawy fotograficzne, które przedstawiają to, co było kiedyś. Spotkania z dziećmi, młodzieżą w szkołach. Czy też opowiadamy im o tym, co było, pokazujemy przedmioty, które już dzisiaj na przykład nie są w użyciu, a kiedyś były jeszcze. Kolejnie, konferencje popularno-naukowe. I tu również są różnego rodzaju konferencje poświęcone oczywiście naszej przeszłości. Było już ich kilkanaście, słowu mówionemu, czyli tak szeroko rozumiana kultura, bo tu są były bardzo różne tematy o dziedzictwie Krakowa, o Bolesławie Prusie, także różne tematyka, ale również konferencje poświęcone przyrodzie, ochronie przyrody, jej pięknu. Tak samo i wystawy nasze, które są też poświęcone są naszym tutaj najbliższemu otoczeniu, bo mamy coś fajnego i możemy się tym pochwalić. Kolejny rodzaj wystaw, które robimy, to jest hobby naszych mieszkańców, czyli staramy się przynajmniej raz na dwa lata pokazać człowieka, który jest pozytywnie zakręcony, ma swoje hobby. I tu były też bardzo, bardzo różne wystawy. Od pokazania paralotni, zdjęć paralotni, poprzez hodowcę kaktusów, osoby, które zbierają stare pocztówki od lat przedwojennych. Także to też jest bardzo, bardzo różnorakie.
Także realizujecie różne projekty.
Kiedy w 2010 roku uzyskaliśmy status OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego, zwiększyły się nasze możliwości finansowe, ale również i organizacyjne, bo nabraliśmy doświadczenia i zaczęliśmy pisać troszkę wniosków dalej niż tylko do Urzędu Gminy, bo początkowo nasza działalność finansowa opierała się na tym, co uzyskaliśmy z dotacji, od sponsorów i od naszego wkładu własnego, czyli to były pieniądze takie niezbyt jakieś wielkie. Pisaliśmy wnioski, także zrealizowaliśmy kilka takich projektów zewnętrznych, większych z FIO. To już był za ponad 120 tysięcy, skierowany był do naszej młodzieży, czyli chodziło o to, co młodzież może zrobić ciekawego dla miejsca, w którym mieszka, żyje, uczy się. Z lokalnej grupy działania to też były takie projekty. Jeden był poświęcony właśnie integracji międzypokoleniowej i dwa kolejne projekty to na wydawnictwo. Niedawno wydaliśmy jedną pozycję książkową. To jest taka, no można powiedzieć, podróż sentymentalna, ponieważ od kilkunastu lat wspólnie z Gminą Biblioteką Publiczną organizujemy konkurs literacki to właśnie tutaj się wydarzyło, czyli poświęcony naszej przeszłości. Są to prace literackie pisane przez osoby starsze, ale również przez osoby młode, młodzież na podstawie rozmów z dziadkami, babciami. I no, każdego roku są wyłaniani oczywiście laureaci i na bazie tego konkursu, na bazie tych prac nagrodzonych wydaliśmy właśnie taką książkę, taką no, podróż sentymentalną w przeszłość. I teraz będzie wydana kolejna pozycja książkowa poświęcona historii naszej szkole średniej w ulicy Gosiadowskiej.
Stowarzyszenie, co warto podkreślić, dba też o przyrodę, w tym o te miejsca wyjątkowe, dostępne dla wszystkich.
Bo jeżeli chodzi o naszą przyrodę, no to oczywiście dokumentujemy jej stan na zdjęciach i eksponujemy, pokazujemy, ale też fizycznie od 2000 roku, właściwie od początku, jak powstało stowarzyszenie, w wykazie miejsc przyrodniczych znaleźliśmy zespół źródeł, to jest przyroda nieożywiona oczywiście, czyli zespół źródeł podpływowych miejscowości Łany. To jest taka nazwa fachowa, natomiast potocznie to się nazywa źródliska w Łanach, no bo miejscowości Łany. No na początku tam była orka na Ugorze, ze współpracy ze szkołą w Miszku, czyściliśmy, sprzątaliśmy, karczowali, bo to było jedno wielkie zarośnięte miejsce, niewiele było widać. Cechą taką ciekawostką i charakterystyczną tego miejsca jest to, że woda, która tam wybija w postaci takich gejzerków i w zależności od tego, jaki jest poziom tej wody u nas, no to albo te gejzerki są słabsze, albo na tyle mocne, że takie piaski buzujące są ponad taflą wody. I tej wody jest tam bardzo, bardzo dużo. I ona, czy jest lato gorące, czy mroźna zima, nigdy nie zamarza i nigdy się nie nagrzewa. Średnia temperatura roczna tej wody to jest około 10,2 stopnia Celsjusza. Także można się latem ochłodzić, a zimą napić, bo nie zamarznie. No i od początku zaczęliśmy, czyli to było takie no, dzikie miejsce. A dzisiaj mamy, bo wokół tego pomnika są tereny wspólnotowe. No i zrobiliśmy tam, że teraz mamy tam sporo takich altan, miejsc na ognisko. Zrobiliśmy taką, przy pomocy też oczywiście Urzędu Gminy, zrobiliśmy taką dużą altanę, scenę, coś takiego. Bo od kilku lat też robimy wspólnie z biblioteką, przystąpiliśmy do tych europejskich dziedzictwa i od 4 lat zaczęliśmy organizować to właśnie w tym miejscu, na tych źródełkach. Zapraszam każdego, bo miejsce jest urokliwe. A nasza praca polega na czym? No to na tym, żeby od czasu do czasu pojechać, posprzątać nie tyle może śmieci, które tam są, co no nie, no przyroda jest wiadomo bardzo ekspensywna. Gdyby to miejsce zostawić samemu sobie, no to by niewiele było tam widać. Także no i oczywiście jakieś tablice informacyjne trzeba umieszczać, co to jest, skąd się wzięło, czego nie należy robić, co wolno tam robić. Także już od kilkunastu, no ponad 20 lat w tej chwili już będzie, to miejsce jest takim nam szczególnie bliskie. A jest, staje się też powoli wizytówką naszej gminy, bo Lasy Państwowe, kiedy mają jakieś gości z zewnątrz, to też ich tam zawożą, pokazują. I poprzez to, że zaczęliśmy robić te EDD tam, to zrobiło się to miejsce jeszcze bardziej znane. I kiedy jest, tylko pogoda pozwala, jest tam zawsze tłok. Zawsze jest sporo ludzi, którzy chcą tam sobie przyjechać, zobaczyć, no i miło spędzić czas. Także każdego zapraszam.
A jak my możemy wspierać działania stowarzyszenia?
Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to OPP posiadamy, także można przekazać 1% na działalność naszego stowarzyszenia. Także tutaj nie ma problemu i zachęcam każdego, kto by chciał nam pomóc, no, o przekazanie tego 1%. A tak to również, no cóż, darowizny finansowe, ale również czasami rzeczowe, bo niejednokrotnie apelujemy do mieszkańców o taką pomoc właśnie w dokumentowaniu tego, co było. Bo czasami ktoś robi porządki w domu, no i cóż, czasami coś ginie bezpowrotnie, bo zostanie to wyrzucone na śmietnisko, bo według tego kogoś to jest stare, niepotrzebne i do niczego się już nie przyda. A stanowi to jakąś tam wartość, może nie tyle muzealną, co taką bardziej sentymentalną i dokumentuje to, co było. A tak jak powiedziałem, obecne dzieciaczki, czy nawet te starsze dzieci, no z wieloma przedmiotami już nie mają styczności. Życie codzienne na wsi uległo całkowitej zmianie w stosunku nawet do tego, co było 30 czy 40 lat temu. Jest całkiem inne. No i pewnych przedmiotów już nie ma, bo nie są do niczego potrzebne. Chociażby taka prosta rzecz jak kosa czy cep, no kto teraz używa tego? Nikt. No po co, nie? Już nie mówiąc o innych wcześniejszych przedmiotach czy tam narzędziach. Także to też staramy się gromadzić tego jak najwięcej. No i różnego typu dokumenty, bo to jest też no, bardzo ulotne. A nie ukrywam, że ta nasza historia tutaj, jeżeli chodzi o gminę Gośćradów, to jest taka troszkę biała plama. Druga wojna światowa to już całkiem trudno nawet coś w archiwach znaleźć jest, a też wiele różnych rzeczy tutaj się działo, poczynając od przejściowego obozu dla ludności narodowości żydowskiej poprzez budowę tej linii umocnień, która nigdy nie była wykorzystana w czasie działań II wojny światowej, ale pozostałości są w tym naszym słynnym, jak to popularnie się mówi, bunkier, czyli szron bojowy MG-34, zachowany w bardzo dobrym stanie. Jedyne zniszczenia to są spowodowane przez samych Niemców, bo oni, sprawdzając te schrony, po prostu sami ich ostrzeliwali.
Słucham Państwa na profil na Facebooku Stowarzyszenia Przyjaciół Gości Radowa, a mówił prezes Mariusz Szczepanik. Dodam dla orientacji, że Goście Radów to gmina w powiecie kraśnickim. Tam też znajdują się ów źródliska w Łanach. Zachęcam, a jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspierać taką działalność, to również zachęcam. Organizacje tego typu jak Stowarzyszenie w Goście Radowa powstają na terenie niemal każdej gminy, które wspierają lokalną historię i kulturę.
Pogotowie radiowe.
A teraz w programie podejmujemy temat, który pojawia się w pytaniach od naszych słuchaczy. Obowiązek meldunkowy. Jak to wygląda? Jest, czy go nie ma? O czym Dorota Pedry, Trzyguzek z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin.
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, aktualnie obowiązującą, każdy obywatel Polski i cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu swojego pobytu. W przypadku obywateli polskich ten obowiązek meldunkowy powstaje w 30 dniu licząc od dnia zamieszkania w określonym miejscu, natomiast w przypadku cudzoziemców, jeśli chodzi o tych z Unii Europejskiej, to jest podobnie w 30 dniu, jeżeli chodzi o cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, to w 4 dniu od zamieszkania w danym miejscu muszą dokonać zameldowania. Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się właśnie w miejscu pobytu, wymeldowaniu się z tego miejsca, zgłoszeniu pobytu poza granicami Polski oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Polski. Obowiązku meldunkowego można dokonać w formie pisemnej, na formularzu meldunkowym. Na tym formularzu podpisuje się właściciel lokalu, który potwierdza, że taka osoba zamieszkuje w jego mieszkaniu. Podpisuje się osoba dokonująca tego zameldowania. Należy okazać oryginał tytułu prawnego do lokalu. Tym tytułem prawnym może być na przykład akt notarialny potwierdzający własność, księga wieczysta, może być sam numer księgi wieczystej, ewentualnie jakaś decyzja o przydziale czy przydział po prostu na mieszkanie. W takiej formie, czyli w formie pisemnej na formularzu, zameldowań dokonuje się osobiście w biurach obsługi mieszkańców. W tym momencie od lutego w Lublinie jest 5 otwartych biur obsługi mieszkańców. Inną formą zameldowania jest możliwość elektroniczna. Każdy, kto posiada profil zaufany bądź podpis elektroniczny, może zameldować się właśnie za pośrednictwem internetu. Wchodząc na stronę internetową www.obywatel.gov.pl, tam można znaleźć odpowiednie wskazówki, jak to zrobić. Za dziecko niepełnoletnie obowiązek meldunkowy spełnia jego przedstawiciel ustawowy, jest to najczęściej rodzic. Jeżeli chodzi natomiast o cudzoziemców, to tutaj oprócz tego, że należy okazać tytuł prawny do lokalu, ważny dokument podróży, czyli paszport, oraz dokument legalizujący pobyt. Tym dokumentem może być wiza, może być karta pobytu, bądź stempel w paszporcie, że prowadzone jest postępowanie o legalizację pobytu.
Czy musimy najpierw się wymeldować, a co po zmianie stałego meldunku, czy musimy wymieniać dowód osobisty?
W przypadku zmiany zameldowania nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego. Adres zameldowania nie występuje na nowych dowodach osobistych, w związku z tym nie ma konieczności jego wymiany. Zameldowanie w jednym miejscu powoduje automatyczne wymeldowanie z miejsca poprzedniego pobytu, więc aktualnie nie ma obowiązku najpierw wymeldowania z aktualnego miejsca pobytu, żeby zameldować się w nowym. Po prostu zameldowanie w nowym miejscu jest wystarczające do tego, żeby automatycznie w systemie anulować poprzedni adres zameldowania. Zameldowania można dokonać w Urzędzie Gminy, u nas w przypadku Lublina w Urzędzie Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, które są zlokalizowane przy ulicy Wieniawskiej 14, przy ulicy Szaserów, Kleberga, Filaretów, i aktualnie od 1 lutego jest nowe biuro obsługi mieszkańców otwarte przy ulicy Wolskiej. Jeśli chodzi o zgłaszanie zmiany miejsca zameldowania, to tutaj na pewno jeśli chodzi o takie instytucje jak banki czy różnorakie inne instytucje prywatne, to musimy sami o to zadbać. Natomiast W przypadku tych instytucji publicznych ta aktualizacja meldunkowa jakby jest automatycznie powinna, samoistnie powinna pojawiać się w systemach dedykowanych tym poszczególnym jednostkom, czyli czy ZUS, czy Urząd Skarbowy. Myślę, że tak powinno być, natomiast dobrze by było, żeby obywatel jednak sprawdził, czy rzeczywiście ta informacja o zmianie miejsca zameldowania pojawiła się w tych odpowiednich instytucjach.
A co po zmianie zameldowania musi zrobić kierowca? Czy musi wymieniać prawo jazdy? O tym Krzysztof Machaj z Wydziału Komunikacji.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 marca 2019 roku, to znaczy to rozporządzenie weszło tego dnia w życie, mówi, że kierowca wraz ze zmianą adresu nie musi wymieniać dokumentu prawa jazdy. Także w paragrafie drugim zostało to ujęte właśnie tego rozporządzenia, które wymieniłem, czyli nie podlega wymianie w przypadku zmiany adresu prawa jazdy. Oczywiście takie sytuacje są uwzględnione, jeśli chodzi na przykład, jeżeli kierowca następuje zmiana nazwiska, no to jest właściwie jeden z tych przypadków, kiedy musimy dokonać wymiany, czyli tak jak mówię, zmiana nazwiska kierowcy.
A dowód rejestracyjny musimy wymieniać?
W prawie o ruchu drogowym artykuł 78 mówi, że właściciel pojazdu jest obowiązany zawiadomić swój wydział komunikacji w terminie 30 dni, jeżeli nastąpiły zmiany stanu faktycznego. Więc tu oczywiście nie ma żadnej sankcji z tego tytułu, natomiast tak jak mówię, no, prawo o ruchu drogowym mówi, że wtedy należy dokonać tej zmiany w wydziale komunikacji.
Czyli warto poinformować. A jeżeli robimy badanie okresowe pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym skończyło się miejsce na pieczątki, gdzie diagnosta stawia takie pieczątki, to musimy wymieniać dowód rejestracyjny czy nie?
Tak, nie musimy wymieniać dowodu rejestracyjnego, ponieważ tu oczywiście chodziło o rubrykę, która jest związana z badaniem technicznym, z aktualnym badaniem technicznym. Także po przeprowadzeniu badania, nawet gdyby już nie było miejsca wolnego w dowodzie rejestracyjnym, to diagnosta, który przeprowadził to badanie, wprowadza to automatycznie do centralnej ewidencji pojazdów. Więc tutaj jest informacja, że ten pojazd ma aktualne badania techniczne. Więc tutaj też nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego.
Tak to wygląda. A jeszcze przypomnę, 815 33 11 11 to numer zgłoszeniowy, pod którym przyjmujemy od Państwa tego typu także pytania.
Pogotowie radiowe.